Wchodzimy właśnie do kościoła franciszkańskiego, który znajduje się na wzgórzu Przemysła II w Poznaniu.
Wchodzimy do takiej bocznej kaplicy, właściwie takiego ramienia transeptu, po lewej stronie od wejścia i naszym oczom objawia się olbrzymi czarny ołtarz, dekorowany bardzo obficie obrazami i takimi srebrnymi aplikacjami. I wśród tego błyszczącego srebra widzimy niewielki obraz. On ma wymiary takie troszkę większe niż kartka 4. Obraz przedstawiający właśnie Matkę Bożą trzymającą w rękach Chrystusa.
Wiemy już, że specjalne badania rozwiewają wszelkie wątpliwości co do autentyczności tego obrazu, o czym wspominaliśmy jakiś czas temu. Ale czy znamy dokładną historię tego obrazu?
To jest kopia obrazu, który znajduje się w Borku Wielkopolskim. Być może wielu słuchaczy ten wizerunek zna, bo to takie ważne miejsce też pielgrzymkowe, wycieczkowe. Wielki kościół w środku niczego, w środku pól nagle gigantyczna świątynia z właśnie takim obrazem. On oczywiście od naszego jest znacznie większy, sporych rozmiarów jest borecki obraz, natomiast franciszkański to jest jego kopia. I to ktoś może powiedzieć, ach, no to tylko kopia. No, to jest tylko dowód na to, jak w jaki sposób rozchodziły się wizerunki w dawnych czasach. My tu mówimy o końcu wieku XVII. Ten wizerunek sam w sobie, chociaż właśnie byłby kopią Boreckiego, on sam w sobie już jakby nabrał nowego znaczenia, nowej, przepraszam za wrażenie, mocy ikonograficznej, bo znowu ten był franciszkański, kiedy zasłynął już łaskami, to on był powtarzany jako typ no tej właśnie Matki Bożej w cudzej wielmożnej pani Poznania. No ale wróćmy do może do samej historii ciekawej tego obrazu, skąd on się bierze. Właśnie pod koniec wieku XVII, kiedy już on zasłynął cudami, to są lata 60., 70. wieku XVII, zbiera się komisja, by zbadać, czy te cuda są autentyczne i czy rzeczywiście wizerunek można za cudowny uznać. Szczęśliwie dotrwały księgi cudów i zapis posiedzeń tej komisji i stąd dokładnie jakby znamy zeznania świadków i relacje tego pierwszego właściciela tego obrazu. Otóż pierwszym właścicielem tego obrazu był zakonnik franciszkanin Tomasz Dybowski, taki inicjator kultu tego obrazu i kwestor klasztoru. Dlaczego to jest ważne, że on był tym kwestorem? Otóż on kupił sobie na Śródce Poznańskiej w 1666 roku, jak zeznał, kupił sobie od malarczyka Marcina ten obraz, który to malarczyk Marcin miał go znowu dostać od pracującego u niego malarczyka Jakuba. Więc oczywiście nic o nich nie wiemy, natomiast pokazuje to, że było jakiś sobie tam dwóch malarzy, jeden do drugiego pracował i jeden z nich wymalował w jakimś celu, zaraz może się okazać w jakim, wizerunek Matki Boskiej Boreckiej. Po co namalował? Pewnie właśnie po to, żeby sprzedawać taki wizerunek dewocyjny. No i ten nasz brat Tomasz Dybowski kupuje ten wizerunek i umieszcza go w swojej celi. Przypomnijmy, albo powiedzmy to, że wtedy franciszkanie mieścili się, taki mikrokrasztorek znajdował się gdzieś w okolicach kościoła świętego Rocha, tak byśmy powiedzieli, na Piotrowie, Łacinie, a już tutaj, po tej stronie Warty, gdzie dziś stoi kościół franciszkanów na wzgórzu Przemysła, tamten klasztor powolutku zamierzał się budować. To tak. I właśnie Tomasz Dybowski kwestował na rzecz tego klasztoru. I on sobie chodził tak od domu do domu, po prostu zakon żebraczny, krótko mówiąc, żebrał, żeby zbierać fundusze na budowę tego klasztoru. I przy tej okazji nosił ze sobą na szyi zawieszony ten wizerunek, ten ze swojej celi. A teraz dlaczego go tak nosił? Ponieważ on, modląc się, jak sam zeznał, w któryś świąteczny wtorek, nie wiadomo do końca w który świąteczny wtorek i czy to był rok 1666-67, zobaczył wodniste krople na licu Matki Bożej. Obraz przeniesiono do kościoła świętego Rocha, rozpoczęło się jakieś takie bardzo lokalne nabożeństwo, a tenże Dybowski, chodząc, zbierając pieniądze na budowę klasztoru, rozpropagowywał kult tego obrazu. I tak właściwie od ucha do ucha, domu do domu, ten kult stał się właśnie coraz bardziej lokalny i wierni zaczęli się zbierać początkowo w kościele świętego Rocha, po czym gdy ten kult zaczął się rozszerzać, cudów było coraz więcej, bo tak ta księga cudów nam tak przynosi, że w tym pierwszym okresie, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem cudowności, mieliśmy do czynienia z 23 cudami przeróżnych i ostatecznie obraz trafia do klasztoru, a właściwie do takiej drewnianej kaplicy, którą zaczęto wznosić przy klasztorze tym budowanym na wzgórzu Przemysła.